Katarzyna Walczewska, przypomnę, nasz dzisiejszy nocny gość. Kasiu, wspomniałaś o dzieciach, młodych ludziach, o tym, że im często, pamiętam podczas wielu naszych spotkań, o wiele trudniej odnaleźć się w takiej określonej rzeczywistości. A tu po naszej pierwszej części audycji i przecież wiadomo, że one chciałyby wciąż tej dopaminy mieć więcej, tak?
Dokładnie, tutaj jest tak, że dzieci to jest też
zwłaszcza
taki
dorastające
bardzo,
dzieci.
Dokładnie, to jest taki bardzo kruchy organizm, bo tutaj jak Państwu już powiedziałyśmy w poprzedniej części, jeżeli my obracamy się wokół mózgu i wokół układu nerwowego, to wyobrażając sobie to bardzo kruchą materię, jaką jest taki adolescent, czyli wchodzący w wiek dojrzewania chłopczyk bądź dziewczynka, to musimy sobie wyobrazić też, jak bardzo wiele zmian w mózgu takiego człowieka, w organizmie takiego człowieka zachodzi każdego dnia. I tutaj, jeżeli chodzi o układ nerwowy, to on cały czas doświadcza też nowych bodźców. Jest to związane również z hormonami, z przysadką mózgową, tak, i u dziewczynek, i u chłopców, ze zmianami związanymi z dojrzewaniem, prawda? Więc tutaj te nasze dzieci, ci nasi nastolatkowie, to są, teraz nauka zwraca się w kierunku właśnie tej grupy, są najbardziej narażone osoby na występowanie różnych takich zaburzeń, wahań nastroju, w związku z czym też skłonności do uzależnień.
Tym bardziej, że czas COVID-u nie udało się tego czasu zupełnie jakby odstawić na bok, bo on zadziałał w życiu młodego pokolenia.
Dokładnie.
Na to są dowody, podają Państwo raport z badań naukowych i obserwacji psychologicznych, psychiatrycznych.
Dokładnie, mam też dla Państwa taką ciekawostkę odnośnie występowania chociażby depresji czy uzależnień u dzieci i młodzieży. Teraz aktualnie, jeżeli chodzi o tą depresję dziecięco-młodzieńczą, to jest tak, że taką depresję diagnozujemy już u 9-10-latków. Co ciekawe, objawy takiej depresji dziecięcej możemy obserwować nawet u dzieci młodszych, takich w wieku przedszkolnym chociażby. Bardzo ciekawe też jest obserwacja, która pokazuje, że aż 50% takiego skłonności do dziedziczenia zachowań depresyjnych, samej w sobie depresji, występuje właśnie, jeżeli jeden bądź dwoje rodziców to depresję mieli. To są takie badania najświeższe.
Warto o tym wiedzieć, żeby też być wyczulonym, zwrócić
Dokładnie.
Uwagę.
Że tutaj ten etiologiczny, genetyczny czynnik
w jakiejś formie i prewencja i profilaktyka.
Jeżeli to trafiają na przykład do mnie właśnie nastolatkowie.
Przypomnę, że pani Katarzyna Walczewska, często wracamy do naszej poradni przy ulicy Karłowicza, poradni leczenia uzależnień. Właśnie tam często spotyka się z młodymi ludźmi i ich rodzicami. I to jest może dobry moment, żebyśmy przypomnieli, że takie miejsce jest w naszym mieście, że jest wiele takich miejsc, ale tu szczególnie także dobre rezultaty czy efekty takiej współpracy, pracy terapeuty także z grupą są osiągalne, prawda?
Dokładnie. Jeżeli chodzi o poradnie czy o inne gabinety, w których przyjmuję, to jak najbardziej bardzo ważnym elementem jest współpraca rodziców z terapeutą, jeżeli dziecko zaczyna tą terapię. I właśnie taki wywiad, gdy prowadzimy, jeżeli przychodzi do mnie nastolatek z jakimiś problemami, to też jest wywiad z rodzicami, z jednym z rodziców, i bardzo mnie ciekawi aż do 4 pokoleń wstecz, jak wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o rodziców, dziadków, ciocie, wujków, czy ktoś chorował właśnie na depresję lub różnego rodzaju zaburzenia natury psychicznej. Ponieważ tak jak powiedziałam, istnieje bardzo wiele badań już, które wskazują nam istotne znaczenie takich odpowiedzi, których rodzice udzielają. Oni wtedy sami się zaciekawiają. Wie Państwo, nie wiem, jak to było.
Albo, nie myślałem o tym.
Tak, nie myślałem o tym. Albo były jakieś tam dramatyczne sytuacje w domu, ale nie wiem, czemu one się działy. Dowiem się. I często rodzice przychodzą na kolejne spotkanie. Mówią, wie Państwo, ja dopytałem tam cioci, wujka, babci, prababci i dowiedziałem się, że było tak czy tak, że wtedy oczywiście to jest, tak jak Państwo wiecie, chociażby w latach 80. czy 90. to, że ktoś miałby iść do psychoterapeuty, to było już żółte papiery,
tak,
to
tak.
Tragedia. To tak jak ten cukier krzepi, prawda? Natomiast fajnie, że gdzieś tam idziemy w taką stronę jednak tej nauki i skłaniamy się ku niej. Więc często te objawy dawniej nie były oczywiście diagnozowane, w związku z czym nie było jasnej diagnozy i często moi dorośli pacjenci, jak opowiadają, jak rozmawiamy o tym, mówię, wie pani co, no jakoś tak się zachowywał, no ale nikt nie mówił, co za choroba, prawda? I wtedy też ważne dla tych moich pacjentów jest informacja, gdy tak rozmawiamy. I nawet to zdanie, które powiedziałam, no, że kiedyś po prostu to było ujmą i jakby nikt nie szukał pomocy.
Było zupełnie inne podejście do zdrowia psychicznego.
Wydaje mi się, że tutaj ta kwestia oczywiście genetyki jest istotna, więc jest to ważna informacja, ale nie chciałabym, żebyście państwo też się zmylili, że tylko ta u nas w domu to nie było, to absolutnie. On na pewno nie ma depresji, tylko zgłupiał, gra i nie wiadomo, o co mu chodzi. Tylko też jest tak, że na przykład czynniki rodzinne mogą wystąpić. W czynnikach rodzinnych mam na myśli zwłaszcza uzależnienia wśród rodziców, wśród osób zamieszkujących w jednym domu, bo często jest tak, że co prawda poza Lublinem, jak mam gabinet w takiej mniejszej miejscowości, tam dużo jest rodzin, które mieszkają po prostu, prawda, że pokoleniowo. I tu nie chodzi o to, że sami rodzice, wie pani, my nie pijemy, tylko że na przykład jakiś wujek zamieszkuje, który jest alkoholikiem, albo ktoś w rodzinie po prostu jest uzależniony od czegoś, co powoduje, że ten czynnik rodzinny ma dla mnie, jako dla specjalisty, taką istotną rolę w tym, jak będę pracowała z dzieckiem, że aha, czyli rodzice są w pracy, przypuśćmy, i taki Jasio wraca do domu. W domu na przykład spędza czas taki wujek, który nadużywa alkoholu, gdzieś jest jakiś awanturny, jest tam też babcia, na przykład są jakieś krzyki i tak dalej. Więc on zamyka się w pokoju i gra. I widzicie państwo tutaj, tak, i tutaj robi się taki łańcuszek, że to nie jest sam fakt tego objawu, że wie pani co, on ciągle siedzi i zamyka się w pokoju i gra. Tylko że jak my oglądamy i rysujemy jego otoczenie, to co się dzieje i to co następuje na przykład każdego dnia, to już widzimy, że aha.
To jest jego forma ucieczki na początku, a potem
oczywiście
już droga, którą podąża coraz dalej.
Że tutaj już
uzależnienie od sieci.
Dziecko nie potrafi samo, zwłaszcza przez to, że tak jak państwu powiedziałam, ten mózg jest bardzo wrażliwy i kruchy. Dziecko samo nie potrafi odeprzeć tego, co mu robi ten kolejny czynnik, czyli stres, bo tutaj te czynniki rodzinne, wymieniliśmy genetyczne, no i teraz stres. Co mu robi stres, którego doświadcza każdego dnia i w związku z tym, jaką on ma na niego reakcję, że tak jak my dorośli, tak dzieci, nie umiemy konstruktywnie radzić sobie ze stresem bardzo często. Często jest tak, że my dopiero jako firmy, które oferują takie szkolenia, pracujemy chociażby z pracownikami, jak sobie radzić ze stresem, więc trudno też oczekiwać od dziecka czy od nastolatka, że on będzie sobie świetnie radził i będzie mówił, słuchaj mamo, ja mam stres, tutaj zróbmy to, to i to. Tak. To tak nie działa. Dlatego tutaj to jest bardzo ważne, żebyśmy wnikliwie, to co powiedziałaś przed przerwą, obserwowali też drugiego człowieka, zwłaszcza nasze otoczenie, naszą rodzinę, naszych bliskich i być może nawet w trakcie tego okresu jesienno-zimowego zwrócili uwagę na różne istotne rzeczy. Ja mam takie doświadczenia z gabinetu, że często zgłaszają się do mnie właśnie rodzice z dziećmi w okresie właśnie takiego końca grudnia, początka stycznia, gdy dzieci są w domu. I rodzic jest w domu i on wtedy...
Mają szansę pobyć ze sobą dłużej, tak?
I wtedy przychodzi mama i... Dokładnie. I mówi, proszę pani, no ale córka jakoś strasznie schudła. Albo czemu ona ma garba? Jak to się stało? Albo, że sobie dziecko, nie wiem, obgryza paznokcie bardzo, wyrywa włosy, wyrywa... No, samo okalecza się, prawda? Że to nie jest tak, że ona to robi w grudniu, niech mama zobaczy, tylko po prostu wtedy jest ten moment... że się zatrzymujemy, jest może więcej wolnego w pracy, często przez to, prawda? I jest więcej właśnie takich momentów, że wpadamy na siebie, wpadamy na siebie w korytarzu i mówimy, o kurczę, a czego ty taka chuda? A co to się stało? A to nie jadłaś, jak ci babcia dawała? Wie pani, wiesz Ewo, to tak jest, że często... Przez to mijanie się, o którym często my z państwem też tutaj rozmawiamy, to często poruszamy, przez takie niezauważanie do końca problemu, bo będzie to też trudne. No kurczę, jak ja mam się tym zająć? No jakoś tam ogarnię. No może to nie jest taki problem, no dzisiaj się nie chce.
By to nazywać się wypieraniem.
Tak, to jest taki mechanizm obrony też tych dorosłych, czy tych ludzi, którzy obserwują różne rzeczy.
Wy specjaliści.
Trudno tak i trudno im jest radzić sobie z tym, że o Boże, będę musiała wziąć odpowiedzialność. Jeżeli ja to ruszę, to będę musiała
ucieka.
Będę musiała brać wolny na przykład w pracy i z niej jeździć gdzieś. Przecież nie mam teraz na to czasu, kto to zrobi. to mnie, no może przejdź, weź Zosia się za siebie. Albo weź się w garść, no zacznij jeść, prawda?
Bardzo słynne powiedzenie, weź się w garść, co absolutnie tak nie przynosi skutku u człowieka, który jest w takim stanie depresji.
I tutaj kolejnym takim czynnikiem właśnie jest sam człowiek, czyli jego różne osobowościowe elementy. A więc to, że każdy z nas, tak jak się rodzimy, ma różne cechy swojej osobowości, które są przypisane tylko do nas. Że są osoby totalnie wrażliwe, nadwrażliwe, osoby, które mają trudność z radzeniem sobie z krytyką. Albo takie osoby, które idą jak taran. Możemy to obserwować chociażby w klasach, jak są różne dzieci, prawda?
Są liderzy i są te myszki, które tam gdzieś się chowają.
Dokładnie tak. Ławki. I to, drodzy Państwo, wynika bardzo często właśnie z tych indywidualnych cech charakteru i osobowości, jakie posiadamy. I też te indywidualne cechy powodują, że często my wpadamy na ten taki tor niebezpiecznej gry i trochę balansowania tak na granicy tego zdrowia psychicznego, prawda? Że robię sobie na przykład, nie wiem, chociażby autoagresja, prawda? Robię coś, wiem, że to nie jest okej, nakręca to mnie, bo w takim razie zawodzę pewnie ludzi, więc pojawia się poczucie winy, więc kurczę, nie chciałabym tak robić, ale trochę lepiej się czuję, więc to jest takie błędne znowu koło u tych dzieci, które się pojawia, że mama będzie niezadowolona, tata, ale oj dobra, zrobię to jeszcze raz ostatni, prawda? Że tutaj te cechy osobowości, a więc taka trudność z radzeniem sobie ze stresem, z takimi sytuacjami gdzieś konfliktowymi, chociażby w szkole, prawda? To są takie rzeczy, które dziecko bardzo wrażliwe mogą przerosnąć. I tutaj nasza czujność.
I wtedy pojawiają się problemy i dramaty.
Dokładnie tak.
Bo i tutaj wtedy nasza czujność jest po prostu bezcenna.
Wydaje mi się, że dokładnie nasza, czy jak w poprzednim miesiącu.
Tak.
W poprzednim miesiącu byliśmy tutaj z Adamem Mrozem i rozmawialiśmy o nauczycielach.
Pedagogach,
tak,
szkole w ogóle.
Jaka ich ogromna rola wtedy jest, prawda? Więc tak jakby, że każda z tych rzeczy się uzupełnia i wypełnia. I tutaj wydaje mi się, że jeśli chodzi o te czynniki osobowościowe, też każdy z nas, każdy człowiek inaczej chociażby radzi sobie z narażeniem czy byciem wystawiony na przemoc. I jeżeli ta przemoc w rodzinie występuje, to też jest to czynnik, który w okresie jesienno-zimowym, to się równa w okresie, gdy jestem bardziej zamknięty w domu,
tak,
będzie
tydzień
wybijać.
Temu rozmawialiśmy na ten temat z panem Adamem Mołdochem, wicedyrektorem CIK-u, Centrum Interwencji Kryzysowej. Też warto pamiętać, że w takich trudnych sytuacjach ten telefon zaufania całodobowy jest czynny i jest właśnie do Państwa dyspozycji, kiedy pojawiają się kłopoty.
Tak, lada chwila grudzień i nasza konferencja związana właśnie z przemocą, prawda, którą będzie pan dyrektor prowadził w Caritasie.
Tak, zapowiadamy.
Tak,
zaraz, 11
grudnia. 11, tak jest. Od 10 do 12. I tutaj my, jako członkowie zespołu interdyscyplinarnego,
no
jak
właśnie,
najbardziej.
No właśnie, bo nasz dzisiejszy gość, pani Katarzyna Walczewska, jest także członkinią tegoż zespołu, o
tak
którym
jest.
Tak wiele mówiliśmy w poprzednim tygodniu. Ale skoro dotykamy tematu przemocy, to trudno by
i tak, trudno było o tym nie wspomnieć, dlatego właśnie wspaniale, że pan Adam też wprowadził w ten temat, bo on dla mnie też tu jakby jest kluczowy jako dla specjalisty, czy ta przemoc występuje i nie tylko, słuchajcie, drodzy państwo, w rodzinie,
no,
bo w rodzinie
to nie jest
też
tylko przemoc, przecież wiadomo, tak, która nam się kojarzy z fizyczną
że
przemocą.
Że bijemy, tak, widoczną.
Przemoc psychiczna bardzo dotkliwa i najliczniejsza chyba w tych.
Oj tak, i też to, co dzisiaj dotykamy sobie już od godziny 22, czyli internet. A więc ta przemoc, która się dzieje w sieci. I to, co trudno jest dostrzec i bez naszej czujności, często to nasze dziecko gdzieś w tym świecie internetu, ono jest wchłonięte gdzieś w różne takie rzeczy związane i z hejtem, i ze stalkingiem, i z narażeniem na wykradanie danych osobowych. Drodzy Państwo, doszłam do takich fantastycznych badań, które stawiały takie pytanie, w jakim wieku dziecko powinno mieć dostęp do telefonu i do internetu? Jak myślisz, jaka była odpowiedź ludzi, którzy te badania konstruowali? Konstruowali to tacy psychologowie amerykańscy.
Ale w jakim wieku powinny na
tak,
to dziecko?
W jakim wieku dziecko powinno dostać telefon z dostępem do internetu, czy tam komputer z dostępem do internetu? Pomyślcie, drodzy państwo, jaką byście dali odpowiedź?
12-10.
Okay. I tutaj właśnie kontrowersje pojawiły się, gdy była odpowiedź, że to było odpowiedź była zawiła, ponieważ była to odpowiedź A w jakim wieku dziecko będzie w stanie radzić sobie z pornografią i z hejtem? Ponieważ oni, jako osoby prowadzące badania, udowodnili, że każda osoba korzystająca z internetu jest narażona, niezależnie czy będą blokady rodzicielskie, czy nie, na treści związane z pornografią, z hejtem, stalkingiem, obrażaniem, wulgaryzmami. I oni powiedzieli, że to około 16 roku życia dopiero układ nerwowy i mózg jest gotowy na to, żeby się z tym zmierzyć, jest na tyle wyposażony w różne rzeczy.
No tak, a my dzieciom w pierwszej klasie przecież polecamy wykonywanie pewnych zadań z użyciem tabletu i skorzystania z internetu. I może tutaj, nie w pierwszej, ale w czwartej na pewno.
Drodzy Państwo, może w Was też, ale to wielu odbiorców szok. Zaburzyło się i bardzo zawrzało w sieci po udostępnieniu tych materiałów, że no co oni mówią, kto jacyś po prostu ludzie no z jakichś prehistorycznych okresów się wyłonili i proponują
no bo
takie badanie.
Pamiętamy nasze ostatnie spotkanie, że nie ucieknie się od tak. telefonu, od komputera, od sieci, od w ogóle...
Dokładnie. Natomiast, drodzy Państwo, na mnie najbardziej zrobiło wrażenie to pytanie, w jakim wieku twoje dziecko jest w stanie radzić sobie z pornografią, bo to było tak jakby też celowo zadane do rodzica, do opiekuna, a w jakim wieku twoje dziecko jest w stanie?
Żeby to zadziałało, żeby uruchomić wyobraźnię.
I to uruchamia, to pytanie uruchamia wyobraźnię, bo ty wtedy sobie myślisz, co to w ogóle dla mnie znaczy? I tutaj ta przemoc, czy przemoc seksualna, czy przemoc w sieci, pojawiająca się w sieci w ogóle, to jest coś takiego, z czym trudno, gdy nie będziemy czujni, radzić sobie i pomóc dziecku. Bo my nie mamy takich radarów. My, jeżeli nie będziemy wiedzieć, czyli to, co my Państwu dziś zaproponowałyśmy, a więc znowu trochę na naszej audycji psychoedukacji, gdy my nie będziemy wiedzieć, to nie będziemy wiedzieli, jak mamy się bronić, co mamy zrobić, na co mam zwracać uwagę, jak to faktycznie wygląda. Co w tej sieci się dzieje? Przecież tam nie tylko dziecko maluje w Paincie, tylko ono robi tam różne rzeczy i różne interakcje. I tutaj, drodzy Państwo, relacje z innymi osobami też mogą być czynnikiem takim zagrażającym, który wpakuje to nasze dziecko w jakieś
gdzieś
relacje internetowe.
Tak,
albo właśnie w wyciąganie pieniędzy od rodziców, w różnego rodzaju uzależnienia technologiczne. Albo w to, że dziecko na przykład trafia do grupy rówieśniczej faktycznej, funkcjonującej, w której są papierosy, są różne substancje, eksperymentowanie z lekami dorosłych osób. Że tutaj, wiecie Państwo, to naprawdę taka krucha granica i też obserwacja tych relacji. A jak tam się z tą Zuzią ci koleguje? Co robicie sobie w wolnym czasie, prawda? Obserwuje dziecko, czy ono na przykład nagle nosi długie bluzy, a dlaczego? Czy ono coś pod tymi bluzami skrywa, czy po prostu to ma taki styl, prawda? Że tutaj dużo, jeżeli chodzi o te nastroje dzieci i o to, jak one się czują, jak one funkcjonują, co one robią, też zależy od tego środowiska rówieśniczego, bo tak jak powiedziałeś...
Ogromny wpływ ma środowisko
dokładnie.
Rówieśnicze, grupa. Autorytet grupy rówieśniczej.
W tym wieku właśnie.
Stawia ten najważniejszy autorytet od początku, od pierwszych kroków, czyli rodzicielski, gdzieś tam w drugim planie. I to jest często także szokiem dla rodziców, prawda?
Dokładnie, dokładnie tak. Bo najpierw, drodzy Państwo, w tym wczesnym okresie, to tutaj jakby te więzi z rodzicem, z dzieckiem są kluczowe, a więc też zachęcamy, żebyśmy nie zastępowali ich technologią, zwłaszcza w tym grudniu. Także tutaj, jak mówiłyśmy poprzednio, do babć, dziadziów i do wszystkich ludzi, którzy robią prezenty i zakupy, zachęcamy, żeby nie zastępować jednego drugim. Bo tutaj układ nerwowy większe dostanie bodziec z grania albo z technologii i z tej ilości jakby przetwarzanych rzeczy, które poruszają nasze zmysły, gdy będzie dziecko miało przed sobą tablet, niż z relacji, czyli nie będzie ona już tak atrakcyjna, prawda? Będzie to malało.
Kiedy przyjechała babcia albo dziadziuś.
Dokładnie, więc tutaj jakby tak...
I można sobie pogadać i powspominać.
I tutaj ta chwilowa
radość... Ale właściwie
radość...
o czym, bo za chwilę tam trzeba włączyć tę grę.
Także ta chwilowa radość, jeżeli my coś podarujemy, teraz w święta, kochani, to ta chwilowa radość może być później naszym wielkim bólem, bo to dziecko jakby, tak jak powiedziałaś, nie będzie już tak się cieszyć, jak my przyjedziemy, bo być może będzie tak mieć atrakcyjne rzeczy w tym tablecie, że trudno mu będzie. Ja tutaj zachęcam jeszcze, bo nie chciałabym Państwa zostawić tylko z tą odpowiedzią na te badania. Zachęcam, jeżeli wybieramy, co mam zaoferować dziecku, żeby mieć z nim kontakt, prawda, w dzisiejszych czasach, to tutaj chociażby te zegarki, gdzie mamy możliwość łączyć się z dzieckiem, też mogą rodzicowi czy dziecku zabezpieczyć takie to połączenie, że jesteśmy w kontakcie, a też troszeczkę, jeżeli chodzi o tę sieć, możemy z tym dzieckiem wspólnie ustalić, że korzystamy razem, robimy coś razem, żeby jednak uchronić się przed różnymi treściami, które nie będą dla naszego dziecka bezpieczne.
Jakby zabezpieczyć to poczucie bezpieczeństwa i świadomość.
Wydaje mi się, że tutaj zdecydowanie, jeżeli my wejdziemy w ten świat, tak jak też ostatnio proponowaliśmy, jeżeli my chcemy się dowiedzieć i mamy chociaż troszeczkę takiej ciekawości, kto to jest ten młody człowiek, co ze mną mieszka w domu, to łatwiej nam będzie później budować dalej taki pomost. Budować taki pomost w tych więziach.
Wracamy znowu do tego, o czym mówiliście Państwo w poprzedniej audycji, ale trudno by podjąć temat zupełnie w oderwaniu od rzeczywistości, od treści. O tej umiejętności, bądź braku umiejętności budowania relacji, a wcześniej komunikacji. To jest zestaw naczyń połączonych.
Zdecydowanie, dlatego że jeżeli mówimy o depresji sezonowej, czy o depresji dziecięcej, czy o depresji w ogóle, to też w czynnikach psychologicznych zauważamy natężony i zwiększoną ilość lęku, obniżoną bardzo samoocenę i brak też więzi. Jeżeli nie ma więzi, wtedy to naczynie jest puste i ono mocno będzie dążyć do tego, albo ja to jakoś zapełnię, bo ja nie mogę się tak czuć.
No i czymś zapełnię. Ten czas zapełnię, żeby się nie dłużył w samotności na przykład.
Tutaj mi się wydaje właśnie, że jeżeli my jesteśmy czujni, to też na przykład zwracajmy uwagę, jeśli chodzi o te relacje z dziećmi, czy o to, co dzieje się w naszych domach, na różne takie mniejsze lub większe straty, których doświadczają dzieci chociażby. Nawet śmierć chomika. Jeżeli to jest pierwsze zwierzątko. Dzieci bardzo często, jako dorośli już ludzie u mnie na fotelu, opowiadają o różnych takich swoich małych stratach, które były ogromnymi dramatami.
Dla nich był to dramat, a mama powiedziała, nie płacz.
Kupię ci nowego. Oj tam, to był tylko chomik albo rybka. Często dzieci jakby... Miałam na przykład pacjentkę, która pochodziła z bardzo takiego biednego domu, prawda, więc tam oni nie mieli jakby, ona nie miała jakiejś dużej ilości zabawek i tak dalej, ale miała tam żywego swojego kotka i to po prostu stał się jej taki największy przyjaciel. W domu nie było kolorowo, więc to on stał się powiernikiem jej wieczorem, to on ją pocieszał, to on słuchał, co tam się działo w szkole, ona sobie z nim rozmawiała. W cudzysłowie, prawda? Więc gdy ten kotek wpadł gdzieś tam pod traktor, gdzieś się po prostu zagubił, to dla niej to był bardzo wielki dramat.
I tak jak powiedziałaś, strata.
Tak, taki zamieciony trochę pod dywan, bo za kotem będziesz płakać? Że wiecie Państwo, tutaj jakby każdy z nas może nacechować coś zupełnie innego i nadać temu bardzo duże znaczenie, zwłaszcza dzieci. A zwłaszcza te młodsze dzieci, bo tak jak Państwu powiedziałam, my naprawdę diagnozujemy depresję, czy lekarze, psychiatrzy kierują dzieci z depresją poniżej 10 roku życia, często jest to 8 rok życia, że to jest naprawdę wcześnie. I tutaj rodzice zastanawiają się, jak to się stało. Proszę Pani, niech mi Pani poda jeden powód. Więc także tutaj trudno jest często wskazać jeden powód, bo ja już Państwu dzisiaj wymieniłam co najmniej 10 różnych czynników, prawda?
Do naszej rozmowy oczywiście powrócimy po godzinie 23. Przypomnę, że Katarzyna Walczewska, psychoterapeutka, terapeutka uzależnień, jest dziś Państwa i naszym gościem.